I przenosimy się do Europy. Eurodeputowany Bogdan Rzońca jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, witam z Brukseli i pozdrawiam.
Wybory w Wielkiej Brytanii, ale w Brukseli ważne spotkanie liderów Unii Europejskiej. I co z niego wynika?
No, wynika przynajmniej z takich komunikatów, które mamy, że jednak coś ugraliśmy w tej Brukseli i te wszystkie histerie klimatyczne, które towarzyszą obradom, prawda, szefów rządów, premierów państw, no jednak spowodowały, że Polska wynegocjowała dobre warunki, czyli nie będzie przymuszona do realizacji tych celów klimatycznych, które większość państw Unii Europejskiej sobie założyła w rezolucji do 2050 roku, tylko będzie mieć odrębną ścieżkę dojścia do osiągania tych celów. No i to jest o tyle ważne, że są bardzo różne punkty startowe różnych krajów. Francja ma atom, prawda, Niemcy mają gospodarkę nieenergochłonną. My mamy problem, ponieważ chcemy, znaczna część naszego systemu energetycznego oparta jest na węglu i na gazie i chcielibyśmy powoli jakby dochodzić do tych wszystkich celów klimatycznych, ale i też musimy mieć na względzie to, żeby nie uzależnić się od na przykład węgla niemieckiego czy gazu rosyjskiego i stąd te wszystkie działania rządu, które są w tej chwili, są moim zdaniem dobrym kierunkiem. No a tu w Brukseli musimy jakby bronić się przed takimi gwałtownymi zmianami, zakrętami, które niektórzy politycy, właściwie zieloni, tak zwani zieloni, chcą podyktować innym grupom politycznym i uważam, że pobyt premiera i to, co wynegocjował, może być naprawdę dobre dla nas i dla naszego państwa. Czyli nie odetniemy się od gazu, będziemy mogli korzystać z niego, bo to jest naprawdę bardzo ważne z energetycznego punktu widzenia, ale także jeśli chodzi o niezależność naszą energetyczną. No i będziemy dbać, tak jak do tej pory dbamy, i o powietrze, i o wody, i o lasy. I będziemy mówić o tym, że Europa nie jest całym światem, a cały świat nie jest Europą. Będziemy się przyglądać temu, jak możemy konkurować jako kraj, jako kontynent, na przykład z Azją, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego jest potrzebny rozsądek, spokój, a nie gwałtowne zapisy, takie pod publiczkę, które po prostu na pewno by złamały polską gospodarkę.
Ale jednak pojęcie neutralności klimatycznej zwyciężyło na tym szczycie i zostało zaakceptowane przez liderów państw europejskich.
Panie redaktorze, to jest było mówienie o roku 2050 i o tym, że w czerwcu przyszłego roku jeszcze raz będzie taka debata. Zobaczymy, co się podzieje. Do tego czasu na pewno mówienie o tym, że potrzebny jest nam dobry klimat i czyste powietrze i czysta woda, to nic złego, ale z drugiej strony też patrzmy na to, jak funkcjonują gospodarki w poszczególnych krajach. Chiny budują w tej chwili elektrownie atomowe, Francuzi także opierają się na atomie, a ekolodzy mówią, że no, trzeba ten atom wycofać jako źródło energii. Trzeba wycofać gaz, trzeba wycofać węgiel. A słońce świeci 50% w roku, a wiatry wieją 25% w roku, więc tu jest pewien podstęp i my się nie możemy dać, tak powiem, wypuścić w tą uliczkę, ślepą uliczkę i będziemy przytakiwać co do tych celów klimatycznych, ale też będziemy szli własną drogą, żebyśmy nie musieli zamykać kopalń, hut, bo te huty za chwilę przyniosą się na Białoruś albo na Ukrainę i tam będzie produkcja i będziemy znowu słono za coś płacić.
Czy był pan wczoraj na spotkaniu z premierem?
Tak, byłem oczywiście. Mieliśmy taką półgodzinną konferencję z panem premierem Morawieckim. No i właśnie między innymi o tym wszystkim mówiliśmy, bo tu jest kilka ścieżek, które jakby toczą się, na kilka problemów, które toczą się wokół tego procesu klimatycznego. Ja uczestniczę w takiej grupie związanej z rozporządzeniem o taksonomii, czyli o tak zwanym finansowaniu zrównoważonych inwestycji. No i właśnie to rozporządzenie miało być gotowe 3 grudnia, ale nie jest gotowe. Rada ambasadorów zakwestionowała, ponieważ tekst tego rozporządzenia, dlatego że no spisano tam między innymi, że nie można przejściowo używać gazu jako źródła energetycznego, no i też pokazano, że atom jest B, jak to się mówi, jako źródło energetyczne, więc politycy z Parlamentu Europejskiego, zieloni głównie z Francji i z Finlandii i ze Szwecji, parli w tym kierunku, ale okazuje się, że rozsądek przy ambasadorach pozostał i oni zakwestionowali ten tekst, więc zobaczymy, co w przyszłym tygodniu zadzieje się w tej materii w Strasburgu, ale jestem też i tu optymistą, bo uważam, że większość polityków, którzy są w Parlamencie Europejskim, rozumie, że były kraje PR komunistyczne mają inny start do tej transformacji, sprawiedliwej transformacji energetycznej, a inne są dużo bardziej zaawansowane technologicznie i trzeba to po prostu wszystko uwzględnić we współpracy.
Jeśli pan poseł może pozostać przy telefonie, byłbym bardzo wdzięczny, bo mam jeszcze jedno pytanie, ale mam teraz obowiązek powiedzieć słuchaczom Poranka Wnet, że jest godzina 8:00. I zanim zajrzymy do porannych gazet, wracamy do rozmowy z eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości, pan Bogdan Rzońca przy telefonie. Pytanie dotyczy tych 100 miliardów euro, które są przygotowane w budżecie Unii Europejskiej na tą transformację energetyczną. Skąd ta suma w ogóle się pojawiła, skoro jeszcze budżetu Unii Europejskiej na następne lata nie ma?
No to jest rzeczywiście takie, powiedzmy, prezentowanie pewnych kwot bez pokrycia, tak bym to powiedział w tej chwili delikatnie mówiąc, dlatego że jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o 5 miliardach euro, później o 10, o 15. Mówiło się o tym, że będzie, że ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie właśnie taki około 15-miliardowy, a teraz nagle mówi się już nie o samym Funduszu Transformacji, tylko o mechanizmie transformacji. Nie bardzo wiemy, co to jest i nie bardzo wiemy, skąd jest te 100 milionów, ale być może to będzie tak, że po prostu będą przyklejane etykietki będą po prostu przyklejane z różnych dotychczasowych, tak powiem, linii finansowych i będzie się mówiło, że o właśnie, teraz to jest realizowane dzięki tym środkom, no i mamy tutaj, prawda, osiągnięcia w obszarze transformacji energetycznej. Czyli nie będzie nowych pieniędzy, będą stare pieniądze, bo ich de facto będzie mniej, dlatego że z Unii Europejskiej wyjdzie na koniec stycznia Wielka Brytania i to będzie brakowało kilkanaście miliardów euro, więc jeśli nie będzie nowych zasobów własnych, jeśli nie będzie nowych podatków, albo jeśli kraje członkowskie nie zgodzą się na to, żeby zwiększyć swoje krajowe wpłaty, no to ja tych pieniędzy po prostu nie widzę, tych nowych pieniędzy. Natomiast starymi można oczywiście pieniędzmi tak żonglować, że można pokazać i 100, i 200 miliardów, a de facto będzie to tyle, ile było. Czyli na razie mamy rok 20, ostatni rok poprzednich ram finansowych, a przyszłe ramy to będzie decyzja tak naprawdę około grudnia przyszłego roku, wtedy prezydencje będą miały Niemcy i one tak naprawdę zadecydują, podyktują jakby warunki Parlamentowi Europejskiemu co do wysokości wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i co do priorytetów.
I za chwilę będą nowe podatki, bo już politykom europejskim od dawna się marzy jakiś podatek europejski, bezpośredni wpływ z naszej kieszeni do kieszeni europejskiej. I co? Jest mowa o tym?
Na razie jest mowa o tym, żeby wprowadzić podatek od plastiku, od nieprzetworzonego plastiku. Polska jeszcze do tego nie jest przygotowana, ale o tym się tu głośno mówi. Także mówi się o podatku od cyfryzacji, tak? Jego podatku. Chodzi tu o wielkie firmy, powiedzmy, informatyczne, tak jak Amazon, jak Google, jak Facebook, które nie płacą w ogóle podatków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, tylko w rajach podatkowych, więc tutaj polski rząd jest przygotowany na wprowadzenie takiego podatku, bo dobrze by było, żeby te firmy, które reklamują się w Polsce, płaciły podatki w Polsce, a tego nie robią. No i jest jeszcze ten pomysł na podatek od emisji dwutlenku węgla, więc zobaczymy, co się z tego urodzi. To nie będą szybkie działania i to wprowadzenie tych podatków wymaga po prostu dosyć długiej ilości czasu, no ale zobaczymy, co się zadzieje, że tak powiem, z budżetem Unii Europejskiej wtedy, kiedy już będziemy na serio mówić nie o budżecie roku 2020, tylko o nowych wieloletnich ramach finansowych. No jest... i jestem też bardzo bardzo ciekawy, jak przejmie prezydencję od stycznia Chorwacja, jakie ona będzie stawiała priorytety, bo Finowie, którzy mają w tej chwili do grudnia prezydencję, naobiecywali bardzo wiele, ale bardzo niewiele zrobili.
To pytanie w takim razie o duszę pana posła, czy choć trochę w tej duszy nie pojawiła się zazdrość, że Brytyjczycy opuszczą wspólnotę europejską i będą mogli samodzielnie decydować o swoim losie?
To zazdrość to raczej nie ma, ponieważ myśmy mieli tutaj wsparcie ze strony Brytyjczyków w Parlamencie Europejskim i Brytyjczycy byli, popierali nasze działania wielokrotnie, z tego co mi opowiadali koledzy europosłowie. No to się teraz chyba zmieni. Zobaczymy, jak Wielka Brytania będzie się rozwijać bez Unii Europejskiej. Jeśli odniesie sukces, to kto wie, czy ta dyskusja nie przełoży się na inne kraje, prawda? Tu po cichu Szwedzi mówią, że im się już nie opłaca być w Unii, Holendrzy narzekają, Duńczycy również, Francuzi, że muszą dużo dopłacać. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, Unia jest dobrym projektem, ale też na pewno każdy kraj patrzy na własne dobro i my też tak powinniśmy postępować, żeby widzieć w pierwszym kontekście potrzeby Polski i Polaków, bezpieczeństwo Polski i Polaków i gospodarkę naszego kraju, a oczywiście współpraca, na pewno i kompromis jest ważny przy jakichś większych działaniach. Poczekamy, zobaczymy.
I będziemy czekać. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, Krosno i Podkarpacie, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:08. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. To w takim razie informacja o tym, że szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas skrytykował decyzję Izby Reprezentantów USA o przyjęciu projektu budżetu obronnego przewidujący sankcje wobec firm biorących udział w budowie gazociągu Nord Stream 2. Oburzenia nie kryją także przedstawiciele największych ugrupowań. Mocne słowa w Niemczech padają na temat Stanów Zjednoczonych, ingerencji w Stanów Zjednoczonych, w politykę energetyczną Europy. To wszystko się dzieje za naszą zachodnią granicą, a przy telefonie jest Sławomir Wróbel, czyli Londyn i wybory brytyjskie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze i wszyscy słuchacze.
Poranek londyński to poranek konserwatywny. Jaki jest dominujący ton w brytyjskich mediach?
Znaczy, media na razie nie opiniują, tylko relacjonują. No a relacje mogą być tylko jedne. No, wielkie, wielkie zwycięstwo Borysa Johnsona i partii konserwatywnej. Nie wszystkie głosy jeszcze policzono, jeszcze zostało bodajże chyba 4 mandaty do policzenia, ale na chwilę obecną wyniki nie różnią się znacznie od exit polów, czyli partia konserwatywna zdobyła 362 mandaty, być może jeszcze się to troszeczkę powiększy, to jest prawie 40-osobowa większość w brytyjskim parlamencie. No i wielka porażka Jeremy'ego Corbyna, który uzyskał niewiele ponad 200 mandatów i też zaznaczył, że będzie rezygnował ze stanowiska. To największe zwycięstwo konserwatystów od 1987 roku i jednocześnie największa porażka Labour Party od 1935. Boris Johnson dziś rano zdążył już wygłosić przemówienie wewnętrzne do członków partii konserwatywnej, w siedzibie partii konserwatywnej i powiedział, że mniej więcej coś takiego, że doprowadziliśmy do trzęsienia ziemi i będziemy musieli teraz zmierzyć się z jego pozytywnymi skutkami. Jednocześnie zaznaczył, że będzie chciał tworzyć rząd jednego narodu, czyli jak gdyby wzywa tutaj do dalszego jak gdyby zawierzenia mu spraw Wielkiej Brytanii, że on je dobrze poprowadzi. Ja myślę, że tak jak mówiono do tej pory o Borysie Johnsonie, iż jest koniunkturalistą, tak, ten koniunkturalizm teraz być może będzie bardzo pozytywny dla Wielkiej Brytanii. Stąd, że Boris Johnson może chcieć teraz wejść w buty swoich poprzedników, czyli Winstona Churchilla, czy Margaret Thatcher. To może być jego droga, gdzie on będzie chciał przejść do historii Wielkiej Brytanii po tym wielkim zwycięstwie. On bardzo dużo zaryzykował. Ten wynik wyborów był jednak niepewny, a zwyciężył. Więc Wielka Brytania może w końcu odzyskać stabilność polityczną, o czym może również świadczyć kurs funta, który skoczył w ciągu nocy dość znacząco.
To jest tak, że trochę daliśmy się zwieść mediom, które jakiś czas temu pokazywały te wielkie manifestacje w Londynie przeciwników Brexitu. Były komentarze, były sondaże, które mówiły o tym, że Partia Pracy odbudowuje zaufanie do samej siebie, że być może wygra wybory parlamentarne, a tu okazało się, że największa klęska od wielu, wielu, wielu lat. I co jest przyczyną tej klęski?
Jeśli chodzi o media, to muszę powiedzieć, że relacje w BBC są dość smutne. Miny reporterów nie są zbyt wesołe. Natomiast co przyczyniło się do tej klęski? Przede wszystkim chyba to, że politycy nie chcieli słuchać narodu. A te wybory były jak gdy przez Borysa Johnsona przekształcone w ponowne referendum brexitowe. To ten temat dominował. No i Brytyjczycy jeszcze raz powiedzieli, że nie interesuje nas, co na krótką metę dla Wielkiej Brytanii będzie dobre. Nas interesuje trzymanie się zasad, które ustaliliśmy sobie wcześniej. Jeśli w jednym referendum powiedzieliśmy, że chcemy opuścić Wielką Brytanię, to chcemy, żeby nasi politycy to wykonali, bo to jest wola suwerena. I Boris Johnson wyczuł te nastroje społeczne. Jeszcze raz to podkreślę, postawił wszystko na jednej szali i zwyciężył. No i ja bym pragnął tutaj zaznaczyć, że kluczem do zwycięstwa Borysa Johnsona było przebicie tak zwanego czerwonego muru, okręgów od północno-wschodniej Walii przez Midlands do północnej Anglii, w których zazwyczaj konserwatyści przegrywali. Nie zdobywali nigdy mandatów. A tym razem Boris Johnson zdobył tam bodaj prawie tyle samo mandatów co lejburzyści. Jest chyba 68 do 88, jeśli się nie mylę. Czyli zdobył 40 mandatów więcej niż w poprzednich wyborach. Klasa pracująca, ta working class tutaj w Wielkiej Brytanii zdecydowała, że tak jak wcześniej zawsze dziada pradziada nienawidziła konserwatystów, tak teraz zadecydowała, że jeszcze bardziej nie lubi Brukseli, nie lubi narzuconych stamtąd programów. Jak również no nie ma co ukrywać, że to nie jest dobra wiadomość dla Polaków akurat, że również klasa pracująca nie przepada tak naprawdę za imigrantami z Europy Wschodniej i Centralnej, z nowych państw Unii Europejskiej. I stąd decyzja tych robotników, że w tych wyborach głosujemy na Borysa Johnsona, żeby nareszcie wyprowadził nas z tej Brukseli. Więc to było, myślę, dominujące. Jedyny minus, z którym się może zmierzyć wkrótce Boris Johnson, to bardzo dobry wynik skockiej Partii Narodowej, SNP, która osiągnęła też znacząco lepszy wynik niż w poprzednich wyborach. Będzie miała prawie 50 mandatów na 56, co oznacza, że tutaj dążenia niepodległościowe szkockie zostaną znów podsycone, znów wzmocnione i z tym na pewno Borys będzie musiał się zmagać. Natomiast to jest wielki dzień dla Borysa, to może być wielki dzień dla Wielkiej Brytanii. No i przede wszystkim to było duże zwycięstwo z brukselską butą i lewactwem, które szło z Brukseli. Te wszystkie, to musiało też wybuchnąć w Brytyjczykach. Oni byli przez te 3 lata poniżani ciągle przez osoby pokroju Donalda Tuska czy Junckera. I oni po prostu, Brytyjczycy, poszli dumnie do wyborów i pokazali, że duma brytyjska jeszcze nie umarła.
Bardzo o czym zaświadczył Sławomir Wróbel prosto z Londynu. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Z niepokojem patrzę na zegar. Jest godzina 8:16, a my dla Państwa mamy jeszcze 2 zaproszenia w tym przeglądzie prasy. Oczywiście na jarmark wnet 21 grudnia i 22 grudnia od 8 do 17 w sobotę, od 8 do 15 w niedzielę. To wszystko się będzie wielki świąteczny jarmark wnet. To wszystko wszystko będzie się działo w koneserze, do którego z wielką przyjemnością wracamy. Ten koneser się zmienił, to już jest bardzo piękne i bardzo nowoczesne miejsce i mam nadzieję, że tam wszyscy spotkamy się i będziemy się tam przygotowywać do świąt. Mamy dla Państwa pewną niespodziankę o godzinie 11 w sobotę, ale proszę przyjść i proszę zobaczyć, co to za niespodzianka, a drugie zaproszenie to jest w stuletnia rocznica śmierci Ludomira Grzybowskiego, powstańca styczniowego, porucznika Żandarmerii Narodowej, msza święta 15 grudnia o godzinie 11, koncelebrowana w kościele świętego Karola Boromeusza Stare Powązki, a rodzina Grzybowskich, Jan Grzybowski założył tutaj jurydyki grzybów. Plac Grzybowski jest na pamiątkę tej rodziny, która zresztą nadal żyje w Warszawie, którą serdecznie pozdrawiamy. 8:17 na zegarze. Jest, proszę Państwa, 8:17:36. Jak ktoś oglądał wczoraj brytyjskie wybory, to może wiedzieć, co to znaczy 35 sekund oczekiwania na wyniki. Zresztą tak na niektóre rzeczy czekamy i wtedy się rozciąga ten czas i rozciąga, ale nam się już dalej nie rozciągnie.